Tydzień temu w Warszawie trafiłem na wykład i warsztaty takich dwóch ludzi. Jeden nazywał się Maciek, był rok młodszy ode mnie, drugi to Andrzej. Maciek jest grafikiem i blogerem, organizatorem Influence Live Wrocław. Andrzej jest przedsiębiorcą i szkoleniowcem i przez ostatnie lata mocno promuje się na YouTubie i stamtąd pochodzi 98% jego klientów i uczył nas, na ile istotny jest świat tak zwany cyfrowy czy wirtualny, jak jest ważny dla młodego pokolenia, jak sobie poradzić z tymi zjawiskami. Dostałem od nich taki kawałek praktycznej wiedzy potrzebnej, by właściwie poruszać się w tym świecie, żeby właściwie oceniać pewne zjawiska, z którymi się stykamy na co dzień, które też bardzo szybko się zmieniają. Więc bardzo się cieszę, że mogłem ich oczami spojrzeć na pewne sprawy i zjawiska w naszej kulturze. Andrzej powiedział, że w naszym kraju kwitnie pewna branża. Jest to branża rozwoju osobistego. I poproszę zdjęcie, które w jakiś sposób symbolizuje ten temat. Nazwał ten rozwój osobisty nawet taką nową Ewangelią, czyli czymś, za czym ludzie biegną, czego poszukują. Nazwał to nowoczesną, dobrą nowiną, której tłumy chętnie słuchają. Przychodzą na wielkie ewangelizacje na stadionach naszego kraju, by posłuchać ludzi, którym udało się odnieść sukces. Ludzi, którzy zapewniają, że droga do sukcesu jest łatwa i każdy może to osiągnąć. Więc na scenie stają osoby, które taki sukces odniosły i opowiadają, jak każdy szary, przeciętny człowiek może tego doświadczyć. Ale powstaje pytanie, czy przez takie działanie świat zmienia się na lepsze, czy nowa Ewangelia faktycznie odmienia życia ludzi, czy raczej jest swego rodzaju manipulacją. Jeden na tysiąc słuchaczy osiągnie tam jakiś sukces, reszta pozostanie dalej w swoich problemach, pozostanie dalej bezradna wobec barier, które ma przed sobą dzisiaj. A ci, którzy osiągają ten sukces, okazuje się, że kult sukcesu nie przynosi spełnienia, a raczej kończy się jakąś powiększającą się pustką, często też spustoszeniem w życiu osobistym. Studiujemy obecnie list do Filipian, bardzo ciekawy list. Apostoł Paweł pokazuje w nim pewną drogę, o wiele lepszą drogę niż ta, o której przed chwilą mówiłem. Na scenie, czyli na widoku, stawia ludzi, którzy nie dążyli nigdy do samospełnienia, do osobistego sukcesu, którzy nie pieli się po żadnych szczeblach kariery. Przedstawia ludzi i eksponuje ludzi, którzy reprezentowali zupełnie inne podejście. Więc dzisiaj popatrzymy na tą scenę z listu do Filipian i na tej scenie dwóch przyjaciół apostoła Pawła. Czym się charakteryzowali? Jakie mieli podejście do życia? Co udało im się zdziałać? Wiecie, ludzie, którzy dają się złapać w tą sieć Ewangelii rozwoju osobistego, zazwyczaj mają dobre motywacje, prawda? Przecież szukają jakiegoś sposobu, żeby ruszyć naprzód i nie ma w tym nic złego. Jeżeli utknęliśmy w jakimś punkcie, nic się nie zmienia, nasze życie się nam po prostu nie podoba. Nie ma w tym nic złego, że chcemy ruszyć naprzód. Często mamy jakieś osobiste ograniczenia, które sprawiają, że nic się w naszym życiu nie zmienia i chcemy je przełamać. Więc nie ma w tym nic dziwnego, że szukamy jakiejś drogi, żeby to zrobić. Że chcemy posłuchać człowieka, który nam powie, jak to zrobić. Powie, że się da. Cieszę się z tego wykładu, bo zobaczymy, że apostoł Paweł wskazał na pewien sposób, który pomaga człowiekowi ruszyć do przodu. I ten sposób jest wielokrotnie bardziej skuteczny od tak zwanej Ewangelii sukcesu i rozwoju osobistego. I dwóch jego przyjaciół, których dzisiaj wam przedstawię za pomocą słów, zaprosimy ich na scenę. Zobaczymy, jaki sposób życia, myślenia reprezentują. Więc zobaczmy. Zacznijmy w liście do Filipian, drugi rozdział. Takie urywki, kawałek 19 i 25 wersetu, w których poznajemy tych dwóch bohaterów. Mam nadzieję w Panu Jezusie, że niebawem poślę do was Tymoteusza. I kilka wersetów dalej Paweł pisze do nich. Uznałem też za konieczne posłać do was Epafrodyta. Więc na scenie pojawiają się dwaj goście, dosyć młode chłopaki. Jeden nazywa się Tymoteusz, drugi Epafrodyt. Co ciekawe, apostoł Paweł powiedział, nie wystarczy opisać tych ludzi, tak? Nie wystarczy powiedzieć, jak myślą, jaki mają styl życia, jakich wyborów dokonują. Trzeba czegoś więcej. I tak jest, żeby rozwinąć się w czymś, żeby przełamać pewne bariery w naszym życiu, coś, co nas drażni, co chcielibyśmy zmienić. Nie wystarczy nam teoria, tak? Że oto znajdziemy teorię gdzieś na przykład w internecie, jak to zrobić. Paweł dobrze wiedział, że napisanie listu do Filipian nawet nie wystarczy, że trzeba czegoś więcej. I to coś więcej mamy tutaj zapisane w tych dwóch wersetach. Mam nadzieję w Panu Jezusie, że poślę do was Tymoteusza, tak? A później uznałem za konieczne posłać do was Epafrodyta, czyli apostoł Paweł rozumie, że konieczne jest, żeby Filipianie spotkali się z tymi dwoma. Nie wystarczy o nich opowiedzieć. Jaki z tego wniosek? My też potrzebujemy spotkać Tymoteusza i Epafrodyta. Nie wystarczy, że dzisiaj o nich przeczytamy. A gdzie można ich spotkać? Postaram się odpowiedzieć pod koniec wykładu, chyba że o tym zapomnę. Więc aby skorzystać z lekcji, jak ruszyć dalej w życiu, jak przełamać pewne bariery, jak nabrać jakiejś wewnętrznej motywacji, żeby ruszyć do przodu, nie wystarczy nam teoria, trzeba czegoś więcej. Kiedy patrzymy na Nowy Testament i czy ta zasada gdzieś się potwierdza w innych miejscach, tak, inny z apostołów, apostoł Piotr pisał w 5 rozdziale swojego pierwszego listu, zobaczmy. Starszych więc, którzy są wśród was, proszę, ja również starszy, a przy tym świadek chrystusowych cierpień oraz uczestnik tej chwały, która ma się objawić, paście stado Boże, które jest przy was, strzegąc go nie pod przymusem, ale z własnej woli, jak Bóg chce, nie ze względu na niegodziwe zyski, ale z oddaniem, nie jak ci, którzy ciemiężą gminy, ale jako żywe przykłady dla stada. Rzeczy, o których dzisiaj mówimy, ten potencjał, który ma odmienić nasze życie, nasze podejście do problemów, do barier, trzeba zobaczyć go na własne oczy. I tak przywódcy różnych lokalnych wspólnot, bo tutaj do nich Piotr pisze, mówi, że są kim? Ostatnie słowa tego fragmentu, żywymi przykładami dla stada, żywym przykładem dla pozostałych. Człowiek by się właściwie rozwijał. Nie wystarczy, że pozna pewną teorię, potrzebuje patrzeć, a nawet więcej, potrzebuje znać ludzi, którzy są jak Tymoteusz i Epafrodyt. Jest to kwestia osobistego wpływu. Spotkanie twarzą w twarz jest o wiele ważniejsze dla rozwoju niż to wirtualne. Dlatego Paweł mówi, poślę do was Tymoteusza, uznałem też za konieczne posłać do was Epafrodyta. Spotkacie się z nimi, spędzicie sporo czasu i się pewnych rzeczy nauczycie. Oto żywe przykłady dla stada. I wiecie, i Tymoteusz, i Epafrodyt, kiedy patrzymy na ich CV, to nie są ludzie sukcesu. Jeżeli patrzymy na CV i ich doświadczenie, niezbyt wiele mogą tam zapisać. Oni reprezentują zupełnie inną drogę i w ich życiu jest coś, co jest wyjątkowe, unikalne. Zdarza się dosyć rzadko, o czym też Paweł w tym liście zaświadczył. Powiedział, to jest bardzo rzadkie to, co jest w życiu tych chłopaków. A co jest kluczowe po to, żebyście się wy rozwinęli. I co to za droga, którą ci dwaj reprezentowali? Wracamy do drugiego rozdziału od wersetu 20. Nie, Nie ma bowiem nikogo o równych dążeniach ducha, który by się szczerze zatroszczył o wasze sprawy, bo wszyscy szukają własnego pożytku, a nie Chrystusa Jezusa. A wiecie, że on, czyli Tymoteusz, został wypróbowany, bo jak dziecko ojcu, tak on wraz ze mną służył Ewangelii. Jego to mam nadzieję posłać do was natychmiast, skoro tylko rozejrzę się w swoich sprawach. Więc Paweł stawia Tymoteusza na scenie jako pewien wzór do naśladowania, jako kogoś, kogo można prawie że podziwiać. Ale kiedy patrzymy w CV tego człowieka, okazuje się, że jest tam niewiele punktów. Ale jest w jego życiu, w jego sercu coś, co czyni go unikalnym. Czytamy tutaj, że nie ma nikogo o równych dążeniach ducha, który by się szczerze zatroszczył o wasze sprawy. Tymoteusz i Epafrodyt reprezentowali ciekawą szkołę. Można by ją nazwać szkołą rozwoju nie tylko osobistego. Co to znaczy? Ich motywacją, żeby samemu się rozwinąć, nie była chęć zmiany własnej sytuacji. Tak? Nie podobam się sobie, to się zmienię. Niewygodnie mi z czymś, to się zmienię. Nie chodziło też o ich wizerunek, że to jak ich inni postrzegali, dla świata oni byli praktycznie nikim. Więc nie chcieli zmienić sami siebie z tego powodu, że inni ich oceniają, że są nikim. Jeżeli Tymoteusz i Epafrodyt doświadczali zmiany, a patrząc na historię Tymoteusza, widzimy, że jest to ogromny rozwój, bardzo szybki. Robili to z innej motywacji. Robili to z troski, bo z miłości wobec innych ludzi. I to jest ciekawe, bo miłość czy troska o drugiego człowieka daje 10-krotnie większą motywację do działania niż troska o samego siebie. Co więcej, miłość i troska o innych odmienia ich życie, ale potem wraca, tak? Odmienia też nasze. I ostatecznie przynosi o wiele większą satysfakcję w życiu, niż kiedy dbamy ciągle o siebie w pierwszej kolejności. W jednym z liceów w naszym mieście w tym roku maturzystką była dziewczyna, która jest głuchoniema. Skończyła liceum, zdała maturę razem z uczniami, którzy słyszą. Jak jej to się udało? Otóż jej mama przez wiele lat, praktycznie przez cały okres jej edukacji, walczyła, by pomimo tych ograniczeń, które ta dziewczyna miała, funkcjonowała normalnie. Pomyślała, że spróbuje wydać najlepsze lata swojego życia, żeby jej głuchoniema córka mówiła tak jak każdy inny człowiek. I mówi tak jak każdy inny człowiek. Żeby słyszała tak jak każdy inny człowiek. I chociaż słyszy, patrząc, czytając z ruchu warg, słyszy. Trudno odróżnić ją od pozostałych. Dopiero pandemia wszystko utrudniła, bo człowiek w masce, ludzi w masce nie słyszała. Tak czy inaczej skończyły się te lata walki. Skończyły się tą zdaną maturą, lata walki o to, żeby funkcjonowała w normalnym środowisku, tak jak inni. Co napędzało matkę do takiego działania, żeby tyle lat poświęcić na takie ćwiczenia, tak? Nie jest to proste. Co ją zmotywowało do 10-krotnie większego wysiłku niż przeciętnego człowieka? To, co było w sercu Tymoteusza i Epafrodyta, była w nich, w tych sercach ogromna miłość i troska o innych ludzi. Więc na scenach ewangelizacji sukcesu stoją ludzie, którzy dbają o siebie. Oni się karmią tym, że ich podziwia, tłum ich podziwia. Oni pokazują, mówią, patrzcie, jacy jesteśmy wspaniali, jak daleko doszliśmy, uwierzcie, że to się da. Myślą przede wszystkim o sobie, są gwiazdami, podziwiają sami siebie, mają w nosie ludzi, do których mówią. Oczywiście te wszystkie teorie, o których mówią, w trzecim punkcie mówią, musisz troszczyć się o tych, do których mówisz, żeby to było skuteczne. Więc się tak, to okej, decyduje się troszczyć. Musi ci zależeć na ludzi, do których mówisz, na tym tłumie 3000 ludzi na stadionie, tak? Zależy mi, teraz mam wpływ. Więc to jest ta scena, to jest, są dzisiejsze ewangelizacje, to jest Ewangelia. Możesz być taki wspaniały jak te gwiazdy, możesz dojść do sukcesu, do którego oni doszli. Apostoł Paweł wskazuje palcem Filipianom na zupełnie inną scenę, a na scenie stoi dwóch gości, Tymoteusz i Epafrodyt. Nie potrafią wspaniale przemawiać do tłumów, kiedy patrzysz na ich zewnętrzność, nie przykuwają uwagi, nie wyróżniają się niczym wyjątkowym. Nie robisz wow, kiedy ich widzisz, nie robisz wow, kiedy ich słyszysz, a to jednak oni odmienią czyjeś życie. I tak było, Tymoteusz i Epafrodyt odmieniali życie innych ludzi. Ale co jest fundamentem takiego podejścia? Co sprawia, że stajemy się takimi ludźmi jak Tymoteusz i Epafrodyt? 20 werset mówił, nie ma bowiem nikogo o równych dążeniach ducha. Wszyscy szukają własnego pożytku, a nie Chrystusa Jezusa. Więc po pierwsze, tym co sprawia, że wywieramy dobry wpływ na innych ludzi, jest coś, co apostoł Paweł nazywa tutaj dążeniami ducha. Kontekst wskazuje, że i Tymoteusz, i Epafrodyt byli oddani innym do granic możliwości. Epafrodyt otarł się o śmierć jakiś czas wcześniej. Ale nie była to taka powierzchowna rzecz, tak? Czyli na przykład kwestia wychowania, że został wychowany jako człowiek oddany innym. Nie, czytamy, że to, co było w sercach Tymoteusza i Epafrodyta, to jest głębiej niż wychowanie, niż jakiś tam styl życia, który sobie wybieramy. Ta postawa pochodziła z głębi serca, nawet więcej dążenia ducha, była natury duchowej. W Galatów, 5 rozdział, apostoł Paweł pisze tak. List do Galatów 5, od 14. Całe prawo wypełnia się w jednym tylko nakazie, będziesz miłował bliźniego swego jak siebie samego. A jeśli u was jeden drugiego kąsa i pożera, baczcie, byście się wzajemnie nie zjedli. Oto czego uczę, postępujcie według ducha, a nie spełnicie pożądania ciała. Ciało bowiem do czego innego dąży niż duch, a duch do czego innego niż ciało i stąd nie ma między nimi zgody. W człowieku jest pewna walka między tym, co cielesne, a tym, co duchowe. I służenie sobie, chęć osiągnięcia sukcesu, chęć bycia podziwianym jest pożądliwością cielesną. Duch prowadzi do czegoś zupełnie innego niż ciało. I ludzie, którzy nie poznali Boga i On w żaden sposób nie zaingerował w ich życie, oni powiedzą, co za stek bzdur, bo rozumieją tylko popęd ciała. To, czego człowiek sam dla siebie chce i jest gotowy za to walczyć, dużo zapłacić, zdobyć. Ale ciało dąży do czegoś innego niż duch, a duch do czegoś innego niż ciało. I chrześcijanin jest człowiekiem, który ma pewien wybór. Którą drogą pójdzie, którą scenę wybierze. Czy tą, którą dzisiaj świat podziwia? Czy tą, którą wskazuje nam Boże Słowo, na której stoi Tymoteusz i Epafrodyt i też inni, o czym będziemy zaraz mówić? Tymoteusz i Epafrodyt wybrali właściwą drogę Nie wybrali drogi ciała i spełniania jego pożądliwości, ciągle zaspokajania swoich, tam widzimy się, karmienia swojej chwały. Doświadczyli działania Ducha Świętego, który prowadzi w zupełnie inną stronę. Nieważne, jak mnie ludzie ocenią, nieważne, czy mnie ktokolwiek podziwia. Dla nas wartością jest angażować się w życie ludzi dzięki mocy Boga. O tym postępowaniu według Ducha posłuchamy za tydzień. Andrzej Guszek będzie miał wykład na podstawie Księgi Joela. Tam będzie kilka ważnych prawd na ten temat. Tymoteusz i Epafrodyt byli oddani innym do granic możliwości, ale nie była to rzecz powierzchowna. Ale była to duchowa, zrodzona przez Boga, przez Ducha Świętego w ich życiu. I tych dwóch na scenie nie mógł zastąpić byle kto. Apostoł Paweł mówi, nie ma wielu takich, którzy dokonują w życiu takiego wyboru. Większość woli żyć dla siebie. Większość wybiera tą, nazwijmy to dzisiaj, scenę sukcesu. I apostoł Paweł nie mówił o świecie, mówił, że nawet wśród chrześcijan większość wybiera jednak ostatecznie życie dla siebie. Chcą sami nakarmić siebie. Jakiś czas temu byłem na warsztatach skutecznego pomagania innym w ramach mentoringu. Był to wykład, były to warsztaty. Poznałem szereg zasad i metod. Wcześniej czytałem książkę na ten temat. Ale po tym wykładzie, siedziało nas tam może 30 słuchaczy, zadałem pytanie do prowadzącego te zajęcia, a także do innych słuchaczy czy uczestników warsztatów. Zadałem takie pytanie, które wam chcę zadać teraz. Jeżeli mielibyście w życiu jakiś poważny problem, nazwijmy to barierę, którą trzeba pokonać, bo inaczej wszystko stoi w miejscu, to do kogo pójdziecie po radę? Czy do człowieka, który jest specjalistą w danej dziedzinie, ale was zupełnie nie zna. I tak naprawdę on ma zapisane w swojej instrukcji, że los osoby, której pomagasz, musi ci na tej osobie zależeć, żeby jej pomóc, tak? Tak, bo w tych zasadach i metodach skutecznego pomagania innym jest napisane w 7 punkcie współczuj. Czyli przychodzi jakiś obcy człowiek do mnie, do specjalisty, ja wiem, muszę mu współczuć, więc generuję to współczucie w jakiś sposób, żeby mu pomóc. Co wybieracie? Idziecie po radę do specjalisty, który musi was, no, musi o was jakoś zadbać, tak? I musi chcieć was poznać. Czy idziecie do osoby bliskiej, osoby, której ufacie? Jakie jest wasze odczucie? Gdzie spodziewacie się największej pomocy? Co będzie skuteczne? Bo osoby, które mi w życiu pomogły, w takich najtrudniejszych momentach, kiedy była bariera, którą trzeba pokonać, bo jak nie, to w pewnym sensie koniec drogi. Czy miały kompetencje, metody, techniki pomocy innym? Czy przeczytały jakikolwiek podręcznik na ten temat? Nie przeczytały. Nie wiem, ilu z nas tutaj na tej sali tak ma, ilu z was, że taką osobą było nawet nie pokolenie naszych rodziców, tylko jeszcze starsze, czyli nasi dziadkowie. Niektórzy z nas, myślę, mają takie doświadczenia. Ludzie, którzy nie mieli nawet pojęcia o takiej wiedzy, jaką jest mentoring, coaching, czy skuteczne pomaganie innym przez jakąś terapię. Nie mieli żadnego pojęcia. Nie znali ani jednej zasady. Nigdy się tego nawet nie zaczęli uczyć. A jednak wiedzieliśmy, że możemy do nich zapukać i powiedzieć, co się dzieje, i wiedzieliśmy, że to nawet przyniesie pewien efekt. Podobnie było z Tymoteuszem i Epafrodytem. W ich CV nie znajdujemy kompetencji pomocy innym, a jednak posiadali te kompetencje. Te wewnętrzne, duchowe kompetencje, które górują nad tymi zewnętrznymi. Specjalista wie, że żeby pomóc pacjentowi, musi mu współczuć. A bliska osoba po prostu współczuję. Specjalista wie, że musi zdobyć zaufanie pacjenta. A bliska osoba po prostu ma to zaufanie. Więc o roli kompetencji, albo czym są prawdziwe kompetencje, żeby komuś pomóc, co jest ważniejsze, twoje serce, czy takie merytoryczne kompetencje, o tym kiedyś będzie okazja, myślę, powiedzieć więcej. Ale teraz miłość i oddanie, które jest w sercu człowieka jako owoc Ducha Świętego, jest najwyższą kompetencją, żeby komuś pomóc. Spotykałem ludzi w moim fachu, którzy mieli bardzo niskie kompetencje, takie merytoryczne, nawet wykształcenie. O wiele niższe niż następne pokolenia, bo łatwiej było się już uczyć. I to ciekawe, bo to oni wywierali największy wpływ na Kościół. Oddanie innym ludziom, chęć poświęcenia im czegoś, miłość, która jest owocem Ducha Świętego. To, że człowiek woli, wybiera tą scenę poświęcenia, tą, na której także był Jezus, tak? On nie był podziwiany przez tłumy, nie popisywał się swoją mocą. Nawet w zewnętrznym przejawie był uznany za zwykłego człowieka, nic go nie wyróżniało. Nie był jakimś super bohaterem, przed którym wszyscy klękali. Jego kompetencje były ukryte, ale zmienił życie ludzi i bieg naszej historii. Więc miłość i oddanie w twoim sercu, zrodzone z Ducha Świętego, są kompetencją, żeby komuś pomóc. Dlatego Paweł stawia na scenie Tymoteusza i Epafrodyta i mówi, to są ci ludzie. Niewielu jest takich, nawet we wspólnotach, ale oni są. Nie są z nich żadni specjaliści, tak? A jednak ich naśladujcie, ich słuchajcie. W sercach tych dwóch chłopaków królowało pewne dążenie, czy silne pragnienie. Nie było tak, że oni mówią, skoro dobry lider kocha innych ludzi i służy im, bez względu na cenę, to my teraz tak będziemy robić. Czyli dostosujemy się. To jest jak metoda. Przeczytasz to w książce w 7 punkcie i wprowadź to w życie. Nie. To naprawdę ich napędzało. Kontekst pokazuje, że oddanie innym było ważniejsze niż nawet własne bezpieczeństwo. Zobaczmy. Jeszcze raz Filipian 2 rozdział, 21 werset i dalsze. Trochę dłuższy fragment. Wszyscy szukają własnego pożytku, a nie Chrystusa Jezusa. A wiecie, że on został wypróbowany, bo jak dziecko ojcu, tak on wraz ze mną służył Ewangelii. Jego to mam nadzieję posłać do was natychmiast, skoro tylko rozejrzę się w swoich sprawach. Uznałem też za konieczne posłać do was Epafrodyta, brata, współpracownika, współbojownika mojego, a waszego wysłannika, który miał zaradzić moim potrzebom, gdyż bardzo tęsknił za wami wszystkimi i dręczył się tym, że usłyszeliście o jego chorobie. Rzeczywiście bowiem zachorował tak, iż był bliski śmierci. Ale Bóg się nad nim zmiłował, nie tylko zaś nad nim, lecz i nade mną, żebym nie doznał smutku jednego po drugim. Przeto tym spieszniej go posyłam, ażebyście wy, ujrzawszy go, ponownie się uradowali i ja, żebym mniej się martwił. Przyjmijcie więc go w Panu z całą radością, a takich jak on otaczajcie czcią. Bo dla sprawy Chrystusa bliski był śmierci, naraziwszy życie swoje, po to, by was zastąpić przy posłudze, której wy osobiście nie mogliście mi dać. Tymoteusz i Epafrodyt w CV nie mają nic ciekawego do wpisania, patrzysz na nich, niczym się nie wyróżniają. A jednak Paweł wyciąga ich na scenę i mówi, takich jak oni, otaczajcie czcią. Bo dla sprawy Chrystusa bliski był śmierci. O Tymoteuszu też mówi, że wszyscy szukają własnego pożytku, a nie Chrystusa. Czyli mówił, Tymoteusz też szukał pożytku Chrystusa. Co to jest te sprawy Chrystusa i pożytek Chrystusa? Chrystus jest pierwowzorem osoby, która stanęła na tej scenie pokory. Chrystus miał takie podejście do drugiego człowieka, że jego dobro jest ważniejsze niż nasze życie. Tymoteusz i Epafrodyt mieli najwyższe kompetencje. Byli gotowi oddać swoje życie za innych. To są sprawy Chrystusa. Biblia mówi, że nie ma większej miłości niż te, kiedy oddajesz swoje życie za przyjaciół. To jest wzór do naśladowania. Jeżeli mamy kogoś podziwiać, to takich. I ponieważ Tymoteusz i Epafrodyt jako nieliczni z tamtego grona poszli za tym wzorem Chrystusa, Pawła, czy też innych apostołów, dlatego Bóg powiedział, to ja was użyję w życiu innych ludzi. Nie szpanerów, nie takich, co mają najwyższe kompetencje, nie takich, co wiedzą najwięcej, bo mają wiedzy z wielu książek i wielu lat studiów, nie. Was, prostych chłopaków, którzy w sercu mają miłość i oddanie na wzór Chrystusa. Dlatego Paweł stawia ich na scenie i mówi, otaczajcie ich czcią, czyli patrzcie na to jako na pewien wzorzec. Świat dzisiaj podziwia ludzi, którzy myślą tak naprawdę o sobie, którzy karmią się tą chwałą, która do nich płynie. Ludzi, którzy zadbali o siebie, teraz się tym chwalą i wszyscy mówią, o, my chcemy tak samo. A my podziwiamy zupełnie innych ludzi, ludzi, którzy dzięki mocy Boga potrafią odmienić życie innych. Ich dążeniem nie jest odebrać sobie chwałę od innych ludzi, być podziwianym. Oni nawet nie chcą być na scenie. Widzimy Epafrodyta, który martwi się tym, że Filipianie się martwią, że zachorował, tak? On nie czuje się w żaden sposób wyższy od swoich przyjaciół z Filipii. A w ich sercach głębokie dążenie, żeby się poświęcić. To dążenie, z którym nie trzeba go jakoś wypracować na siłę, tak po prostu jest. Tak Bóg sprawił. Jak matka, która poświęciła najlepsze lata swojego życia, by nauczyć mówić i słuchać swoją głuchoniemą córkę. Jak Tymoteusz, służący Ewangelii u boku Pawła, zawsze gotowy, żeby zostawić swoje plany, swoje ambicje i jechać coś zrobić, gdzieś pomóc. Jak Epafrodyt, martwiący się tym, że Filipianie się martwią, gotowy nawet umrzeć dla tej sprawy. I dzisiaj oni stoją na scenie, a razem z nimi stoi Jezus, który był najlepszym wzorem tego wszystkiego. Zostały nam dwie rzeczy. Gdzie ich spotkać? Bo mamy się z nimi spotkać, tak? Nie wystarczy o nich poczytać. Gdzie ich spotkać? Powinni być w każdej wspólnocie. Nie wiem, czy w każdej są, bo nie znam wszystkich wspólnot, ale wiem, że powinni być. W naszej da się spotkać taki wzór. Mamy dwie sceny. Na jednej są ci podziwiani przez świat, na ich ewangelizację pojadą tysiące, żeby ich wysłuchać i odzyskać nadzieję, że coś można zmienić. Na drugiej scenie stoi Tymoteusz, Epafrodyt, Paweł, inni apostołowie, sam Jezus. Może dzisiaj potrzebujesz wybrać, która scena według ciebie jest godna, żeby się zachwycać, tak? Co bardziej wierzysz? Ten wzór tego świata i w tą osobę, która się chwali i popisuje, jaką jest wspaniałą? Czy patrzysz na tych, którzy woleliby nie stać na scenie, ale jednak jest w nich miłość i oddanie wobec innych ludzi? Więc dzisiaj co możesz zrobić? To uznać, co jest dla ciebie więcej warte i kogo podziwiać. Jedno to są dążenia ciała, a drugie dążenia ducha. Nie da się tego połączyć. Więc dzisiaj możesz wybrać, która scena jest dla ciebie ważniejsza. Daj Boże, żeby kiedyś cię na tą scenę zaprosili. Dziękuję.